Andrzej Sapkowski. Wieża Jaskółki. Taśma 9, ścieżka 1. Przestało chyba padać, powiedziała z nadzieją w głosie Anguiem. Kapie już tylko z dziur w dachu szałasu. Jutro na szczęście będziemy już w bliskości Belhaven, a na Podgrodziu zawsze można przenocować w jakiejś szopie albo stodole. Nie wjedziemy do miasta? O wjechaniu i mowy nie ma. Obcy na koniach rzucają się w oczy, a Słowik ma w mieście kupę informatorów. Rozważaliśmy plan, by świadomie wystawić się na przynętę. Nie, przerwała, to kiepski plan. To, że jesteśmy razem, wzbudzi podejrzenia. Słowik to przebiegły drań, a wieść o moim pojmaniu na pewno już się rozeszła. Jeśli zaś coś zaniepokoi Słowika, to i do półelfa dojdzie. Co więc proponujesz? Objedziemy miasto łukiem od wschodu, od wylotu doliny Sans-Retour. Tam są kopalnie rudy. W jednej z tych kopalni mam znajomka. Odwiedzimy go. Kto wie, jeśli będziemy mieli szczęście, to może opłaci nam się ta wizyta. Możesz mówić jaśniej? Powiem jutro, w kopalni, żeby nie zapeszyć. Kahir dorzucił do ogniska brzozowych gałęzi. Padało cały dzień. Innym drewnem nie dałoby się palić. Ale brzezina, choć mokra, troszkę tylko poskwierczała i zaraz buchnęła wysokim, sinawym płomieniem. Skąd pochodzisz, Anguiem? Z Cintry, wiedźminie. To taki kraj nad morzem, przy ujściu Jarugi. Wiem, gdzie leży Cintra. To czemu pytasz, jeśli tyle wiesz? Tak cię bardzo zajmuje? Powiedzmy, że trochę. Milczeli. Ogień potrzaskiwał. Moja matka, przemówiła wreszcie Anguiem, patrząc w płomienie, była w Cintrze szlachcianką. I to bodaj wysokiego rodu. W herbie miał ten ród kota morskiego. Pokazałabym ci, bo miałam medalionik z tym ich zafajdanym kotem. Od matki. Alem go przegrała w kości. Ale ten ród, srał ich morski pies, wyparł się mnie, bo moja matka puściła się podobno z jakimś chamem, a bodajże stajennym. I ja byłam bastard. Srom, hańba i plama na honorze. Oddali mnie na wychowanie dalekim powinowatym. Ci wprawdzie w herbie nie mieli ani kota, ani psa, ani innej kurwy, ale nie byli dla mnie źli. Do szkół posłali, w sumie mało bili. Choć dosyć często mi przypominali, kim jestem. Jakim to bękartem w pokrzywach spłodzonym. Matka odwiedziła mnie może ze 3 albo 4 razy, jak byłam mała. Potem przestała mnie odwiedzać. Mnie zresztą gówno zależało. Jakim sposobem trafiłaś między przestępców? Pytasz jak sędzia śledczy, parsknęła, wykrzywiając się groteskowo. Między przestępców, fu, z drogi cnoty, fe! Poburczała, pogrzebała za pazuchą, wyciągnęła coś, czego wiedźmin nie widział dokładnie. Jednooki fulko, powiedziała niewyraźnie, zawzięcie wcierając sobie coś w dziąsła i wciągając do nosa. To jednak przyzwoity gość. Co zabrał, to zabrał, ale proch zostawił. Weźmiesz szczyptę, wiedźminie? Nie. Wolałbym, żebyś i ty nie brała. Dlaczego? Bo nie. Kahir? Nie używam fistechu. Ale mi się świętoszkowie trafili. Pokręciła głową. Zaraz mi pewnie zaczniecie morały prawić, że niby od prochów oślepnę, ogłuchnę i wyłysieję, że urodzę upośledzone dziecko. Zostaw to, Anguiem, i dokończ opowiadania. Dziewczyna kichnęła potężnie. Dobra, jak chcesz. Na czym to... A, wybuchła wojna, wiesz, z Nilfgaardem. Krewni stracili cały majątek, musieli porzucić dom. Mieli 3 własnych dzieci, a ja stałam się dla nich ciężarem. Więc oddali mnie do przytułku, prowadzonego przez kapłanów przy jakiejś świątyni. Wesołe to było miejsce, jak się okazało. Zamtus zwyczajny, bordel, nic dodać, nic ująć. Dla takich, co lubią kwaśny owoc z białą pestką. Kapujesz? Młode dziewuszki i młodych chłopców też. Ja, gdy tam trafiłam, byłam już zbyt wyrośnięta, dorosła. Nie było na mnie amatorów. Całkiem niespodziewanie oblała się rumieńcem, widocznym nawet w świetle ogniska. Prawie nie było, dodała przez zęby. Ile miałaś wtedy lat? 15. Poznałam tam jedną dziewczynę i 5 chłopaków, w moim wieku i trochę starszych. I dogadaliśmy się raz dwa. Znaliśmy, było nie było, legendy i opowieści. O szalonym Dei, o czarnobrodym, o braciach Cassini. Zachciało się nam na szlak, na swobodę, na grasantkę. Co to, rzekliśmy sobie, tylko za to, że nas tutaj dwa razy w dzień karmią, to mamy jakimś wstręciuchom na zawołanie dupy dawać? Powściągnij słownictwo Anguiem. Wiesz, co za dużo, to niezdrowo. Dziewczyna harknęła przeciągle, splunęła w ognisko. Aleś świętoszek. No dobra, do rzeczy przejdę, bo mi się gadać nie chce. W przytułkowej kuchni znalazły się noże. Wystarczyło je dobrze na kamieniu wyostrzyć i na pasku wywecować. Stoczonych nóg od dębowego krzesła wyszły piękne pały. Potrzebne były tylko konie i pieniądze. Więc zaczekaliśmy na przyjazd dwóch zbereźników. Stałych bywalców, staruchów, chyba 40-letnich. Przyjechali, siedli, winko popijali. Czekali, aż im kapłani zwykłym obyczajem przywiążą wybraną małolatę do takiego specjalnego, sprytnego mebla. Ale nie podotkali sobie tego dnia. Anguiem. No dobra, dobra. Krótko. Zarżnęliśmy i zatłukliśmy obu zbereźnych dziadków, trzech kapłanów i pazia. Jedynego, który nie uciekł i koni bronił. Świątynnego szafarza, co nie chciał klucza od szkatuły wydać, ogniem przypiekaliśmy tak długo, aż wydał. Ale darowaliśmy życiem, bo miły był staruszek, zawsze życzliwy i dobry. I poszliśmy na zbój. Na gościńce. Różne były naszych losów koleje. Raz na wozie, raz pod. Raz my biliśmy, raz nas bili. A nas było syto, raz głodno. Głodno częściej. Z tego, co pełza, zjadłam w życiu wszystko, co się dało kurwa złowić. A z tego, co fruwa, raz zjadłam nawet latawiec, bo był sklejony klejem z mąki. Zamilkła, gwałtownie poczochrała swe jaśniutkie jak słoma włosy. Nie. Co było, to było. Tyle ci powiem. Z tych, co ze mną z przytułku uciekli, nie żyje już nikt. Dwóch ostatnich, Owena i Abla, utrupiły parę dni temu knechty pana Fulka. Abel poddał się, jak i ja, ale i tak go zarąbali, choć miecz rzucił. Mnie oszczędzili. Nie myśl, że z dobroci serca. Już mnie na płaszczu na krzyż rozkładali, ale przyleciał oficer i na uciechę nie zezwolił. No, a od szafotu tyś mnie ocalił. Zamilkła na chwilę. Wiedźminie? Słucham. Ja wiem, jak wdzięczność okazać, jeśli tylko zechcesz. Słucham. Zobaczę, co tam u koni, powiedział szybko Kahir i wstał, owijając się płaszczem. Przejdę się trochę po okolicy. Dziewczyna kichnęła, pociągnęła nosem, chrząknęła. Ani słowa, Anguiem. Uprzedził ją naprawdę zły, naprawdę zawstydzony, naprawdę zmieszany. Ani słowa. Chrząknęła znowu. Naprawdę? Nie masz na mnie ochoty? Ani troszeczkę? Od Milwy już dostałaś rzemieniem Smarkulo. Jeśli natychmiast nie zamilkniesz, ode mnie dostaniesz dokładkę. Już nic nie mówię. Grzeczna dziewczynka. W zboczu porośniętym koślawymi i powykręcanymi sosenkami ziały jamy i dziury, ostemplowane i oszalowane deskami, połączone kładkami, drabinami i rusztowaniami. Z dziur wystawały wsparte na krzyżujących się słupach pomosty. Po niektórych pomostach uwijali się ludzie, pchający wózki i taczki. Zawartość wózków i taczek, którą była na pierwszy rzut oka brudna, kamienista ziemia, zwalano z pomostów do wielkiego, czworokątnego koryta, czy raczej kompleksu coraz to mniejszych, poprzegradzanych deskami koryt. Przez koryta stale i szumnie lała się woda, doprowadzona od strony lesistego pagóra za pomocą wspartych na niskich krzyżakach drewnianych rynien. I podobnie wyprowadzana w dół na urwisko. Anguiem zsiadła z konia, dała znak, by Geralt i Kahir zsiedli również. Zostawiwszy wierzchowce przy płocie, poszli w kierunku zabudowań, brnąc w błocie obok nieszczelnych rynien i rur. Wypłuczka żelaznej rudy, powiedziała Anguiem, pokazując na urządzenie. Stamtąd, o, z szybów rudokopu wywozi się urobek, wygruża do koryt i płucze wodą wybraną ze strumienia. Ruda osiada na rząbnicach, stamtąd się ją wybiera. Dookoła Belhaven jest mnóstwo kopalni i takich płuczek. A rudę wozi się w doliny, do Mag Turga. Tam są dymarki i huty, Tam jest więcej lasów, a do wytopu trzeba drewna.
Dziękuję za lekcję, uciął kwaśno Geralt. Widziałem już w życiu kilka kopalni rud i wiem, czego trzeba do wytopu.
Kiedy wreszcie nam zdradzisz, w jakim celu tu przyjechaliśmy?
W celu pogawędzenia z jednym moim znajomkiem, tutejszym sztygarem.
Chodźcie za mną. Ha, już go widzę. O tam, pod stolarnią, chodźmy.
To ten krasnolud?
Tak.
Nazywa się Golan Drozdek. Jest, jak mówiłam, tutejszym sztygarem.
Mówiłaś, nie mówiłaś natomiast, o czym chcesz z nim gawędzić.
Obejrzyjcie sobie wasze buty.
Geralt i Kahir posłusznie przyjrzeli się obuwiu, utytłanemu w szlamie o dziwnej czerwonawej barwie.
Półelf, którego szukamy, uprzedziła pytanie Anguiem, miał podczas rozmowy ze Słowikiem takie samiutkie, czerwoniutkie błoto na kamaszach.
Kapujecie?
Teraz tak.
A krasnolud?
Nie odzywajcie się do niego w ogóle. Ja biorę na siebie gadanie. Was natomiast ma on mieć za takich, co nie gadają, ale rąbią. Przybierzcie groźne miny.
Nie musieli przybierać specjalnych min.
Niektórzy z przyglądających się gwarków szybko odwracali oczy. Inni zamierali z otwartymi ustami. Ci, którzy znaleźli się na ich drodze, pospiesznie z niej schodzili.
Geralt domyślił się dlaczego.
Na twarzy Kahira i jego własnej wciąż znać było sińce, krwiaki, skaleczenia i opuchlizny. Malownicze ślady bójki i lania, jakie spuściła im Milwa. Wyglądali zatem na osobników, którzy znajdują upodobanie w praniu po gębach siebie nawzajem, a dodania w mordy osobie trzeciej też nie trzeba ich długo namawiać.
Krasnolud, znajomy Anguiem, stał pod budynkiem z napisem stolarnia i malował coś na tablicy zbitej z dwóch heblowanych desek. Zobaczył nadchodzących, odłożył pędzel, odstawił kubełek z farbą, przyjrzał się spod ełba. Na jego ozdobionej poplamioną brodą fizjonomii odmalował się nagle wyraz srogiego zdumienia.
Anguiem?
Siemasz, Drozdek.
To ty?
Krasnolud rozdziawił brodatą gębę.
To naprawdę ty?
Nie, to nie ja. To świeżo zmartwychwstały prorok Lebioda.
Zadaj jeszcze jakieś pytanie, Golan. Dla odmiany może jakieś mądrzejsze.
Ty nie kpij jasna. Ja już się ciebie ujrzeć nie spodziewałem więcej. Był tu 5 dni temu nazad mulica. Prawił, że capnęli cię i na pal wbili w Riedbrun. Klął się, że to prawda.
Z wszystkiego jest pożytek, wzruszyła ramionami dziewczyna.
Będzie teraz mulica pieniądze pożyczał i klął się, że odda, to ty już wiedział będziesz, ile jego klątwy warte.
Jam to już wprzódy wiedział, odparł krasnolud, szybko mrugając i poruszając nosem zupełnie jak królik.
Ja by jemu i szelonga złamanego nie pożyczył, choć on mi tu usrał się i ziemię jadł.
Ale żeś ty żywa i cała, cieszę się, cieszę, hej, może i zdarzy się, że mi dług oddasz, a?
Może, kto wie.
A któż to jest z tobą jasna?
Druhy dobre.
Ech, mordy.
A dokąd bogi prowadzą?
Jak zwykle na manowce. Anguiem, za nic sobie mając piorunujące spojrzenia wiedźmina, wciągnęła do nosa szczyptę fistechu. Resztę wtarła w dziąsło.
Niuchniesz, Golan?
No chyba. Krasnolud podstawił dłoń, wciągnął podarowaną szczyptę narkotyku do nozdrza.
Tak po prawdzie, podjęła dziewczyna, to myślę do Belhaven.
Nie wiesz, czy aby tam, gdzie Słowik z Hanzą nie leży?
Golan Drozdek przechylił głowę.
Tobie jasna Słowika unikać. Rozeźlony on, mówią, na ciebie jak ta rosomaka, gdy ją zimową porą rozbudzić.
Owa! A gdy go wieść doszła, że mnie na ostry kół dwukonnym sprzężajem nawlekli serca nie odmienił? Nie pożałował? Łezki nie uronił, brodziska nie obsmarkał?
Nijak nie. Powiadają, rzekł tak. Ma pry Anguiem to, co jej się z dawna należało. Wrzyci tyczkę.
Tat, grubianin. Wulgarny, chamski ryj.
Pan prefekt Fulko rzekłby dół społeczny.
Ja zaś rzeknę dół kloaczny.
Lepiej tobie jasna takie rzeczy za oczami jemu mówić. I wedle Belhaven nie kręcić się, łukiem miasto omijać. A jeśli do miasta, tedy lepiej w przebraniu.
Ty, Golan, nie ucz dziada jak charchać.
Gdzieżbym taś miał?
Słuchaj, no, krasnoludzie.
Anguiem oparła but o stopień schodów stolarni.
Pytanie ci postawię. Z odpowiedzią nie spiesz. Pomyśl wpierw dobrze. Pytaj. Półelf pewien, w oko tobie ostatnio nie wpadł przypadkiem. Obcy, nie tutejszy.
Golan Drozdek wciągnął powietrze, kichnął potężnie, otarł nos nad garstkiem.
Półelf, powiadasz. Jaki półelf? Ty, nie udawaj głupka, Drozdek. Taki, który słowika do pewnej roboty najął. Na mokry kontrakt. Na pewnego wiedźmina.
Wiedźmina?
Zaśmiał się Golan Drozdek, podnosząc z ziemi swą deskę.
A to ci dopiero. Toż my ciekawostka. Właśnie wiedźmina szukamy. O, takie właśnie szyldy malujemy i wieszamy w okolicy. Popatrz, o. Wiedźmin potrzebny. Zapłata dobra, do tego wikt i kwatera. Szczegóły w zarządzie rudokopu Mała Babet. Jak się właściwie pisze? Szczegóły czy strzegóły?
Napisz detale. A po co wam na kopalni wiedźmin?
Ot, zapytała. Na co jak nie na potwory?
Na jakie?
Na pukacze i barbegacji. Strasznie się rozpanoszyły na dolnych chodnikach.
Anguiem rzuciła okiem na Geralta, który skinieniem głowy potwierdził, że wie, o co chodzi. A znaczącym chrząkaniem dał znać, że warto by wrócić do tematu.
Wracając do tematu, dziewczyna podjęła w lot. Co ci wiadomo o tym półelfie?
Nie wiadomo mi o żadnym półelfie nic.
Mówiłam, żebyś dobrze pomyślał.
Takie mi uczynił. Golan Drozdek przybrał nagle chytrą minę. I wymyśliłem, że to nie kalkuluje się coś o tej sprawie wiedzieć.
Znaczy?
Znaczy, tu niespokojnie jest. Teren niespokojny i czas niespokojny. Bandy, Nilfgaardczyki, partyzanty z Wolnych Stoków i różne obce elementy. Półelfy. Każdy jeden aż się pali, by dysgust uczynić.
Znaczy? Zmarszczyła nosek Anguiem.
Znaczy, ty mi pieniądze winna jesteś, jasna. Miastu oddać, nowe długi chcesz zaciągać.
Poważne długi. Bo za to, o co pytasz, można po łbie wziąć. I to nie goło ręko, a siekierko.
Co to dla mnie za interes?
Czy mi się będzie opłacało, jeśli będę coś o półelfie wiedział?
Ha, czy dostanę coś ich?
Bo jeśli tylko ryzyko, a zysku żadnego...
Geralt miał dość. Nudziła go rozmowa. Drażniły żargon i maniera.
Błyskawicznym ruchem chwycił krasnoluda za brodę, szarpnął i pchnął. Golan Drozdek potknął się o wiadro z farbą, upadł. Wiedźmin podskoczył do niego, oparł kolano o pierś i zaświecił nożem w oczy.
Zyskać! Zawarczał. Możesz to, że z życiem ujdziesz, gadaj!
Oczy Golana wydawało się za chwilę wyjdą z orbit i pójdą sobie pospacerować po okolicy.
Gadaj, powtórzył Geralt. Gadaj, co wiesz! Inaczej tak ci przerżnę grdykę, że wcześniej się utopisz, niż wykrwawisz. Rialto! Wystękał krasnolud. W kopalni Rialto!
Rudokop Rialto niewieloma detalami różnił się od rudokopu Mała Babet, jak też od innych kopalni i karierów, które Anguiem, Geralt i Kahir minęli w drodze, a które zwały się Manifest Jesienny, Stara Ruda, Nowa Ruda, Ruda Julka, Celestynka, Wspólna Sprawa i Fortunna Dziura. We wszystkich wrzała praca, we wszystkich wywożoną z szybów lub wykopaną brudną ziemię wywalano na koryta i płukano na rząpnicach. We wszystkich pod dostatkiem było charakterystycznego czerwonego błota. Rialto było kopalnią dużą, umiejscowioną blisko szczytu wzgórza. Szczyt był ścięty i stanowił karier, czyli odkrywkę. Właściwa płuczka mieściła się na wydłubanym w zboczu wzgórza tarasie. Tutaj, pod pionową ścianą, w której ziały otwory szybów i sztolni, były koryta, rząpnice, rynny i inne parafernalia górniczego przemysłu. Tutaj też stało prawdziwe osiedle drewnianych domków, but, szop i krytych korą chat.
Nie znam tu nikogo, powiedziała dziewczyna, przywiązując wodze do płotu, ale spróbujemy pogadać z rządcą.
Geralt, jeśli możesz, nie chwytaj go od razu za gardło i nie groź majchrem. Najpierw pogadamy.
Nie ucz dziada, jak charchać, Anguiem.
Nie zdążyli pogadać. Nie zdążyli nawet podejść do budynku, w którym podejrzewali siedzibę rządcy. Na placyku
gdzie ładowano rude nawozy, wpakowali się prosto na piątkę konnych.
— O cholera! — powiedziała Anguiem. — O cholera! Popatrzcie, co też kot przyniósł.
— O co chodzi?
— To ludzie Słowika. Przyjechali ściągać haracz.
A już mnie zauważyli i rozpoznali.
Psia mać, aleśmy wpadli.
— Zdołasz się wyłgać? — mruknął Kahir.
— Nie liczcie na to,
bo...
— Okradłam Słowika, uciekając z Hanzy. Nie darują mi tego.
— No ale spróbuję.
Wymilczcie, miejcie oczy otwarte i bądźcie gotowi na wszystko.
Konni zbliżyli się.
Przodem jechało dwóch. Długowłosy, szpakowaty typ w wilczurze i młody drągal z brodą. Ewidentnie zapuszczoną, by skryć ze szpecenia po trądziku.
Udawali obojętnych, ale Geralt dostrzegł tajone błyski nienawiści we wzroku, którym mierzyli Anguiem.
— Jasna.
— Nowosad, Iriel, witajcie.
— Na ładny dzień dzisiaj, szkoda tylko, że pada.
Szpakowaty zsiadł, a raczej zeskoczył z kulbaki, zamaszyście przerzucając prawą nogę nad końskim łbem. Pozostali zsiedli również. Szpakowaty oddał wodze drągalowi z brodą, nazwanemu Irelem. Sam podszedł bliżej.
— Proszę — powiedział, — nasza sroczka gadatliwa. — Pokazuje się, żyjesz i zdrowaś.
— I nogami fikam.
Smarkulo pyskata, głosiła plotka, że fikasz, ale na palu.
Głosiła plotka, chwycił cię jedno kifulko.
Głosiła plotka, żeś śpiewała na mękach jak turkawka. Wszystko wydała, o co pytali.
Głosiła plotka, prychnęła Anguiem, że twoja matka Nowosad wołała od klientów tylko 4 tynfy, a i tak nikt nie chciał dać więcej niż 2.
Zbójca splunął jej pod nogi z pogardliwą miną.
Anguiem prychnęła znowu, zupełnie jak kotka.
Nowosad,
powiedziała bezczelnie, biorąc się pod boki.
Do Słowika interes mam.
Ciekawe,
bo on do ciebie też.
Zawrzyj gębę i słuchaj, póki mam chęć gadać.
2 dni temu, Mile Zaryd Brun, ja i ci oto druhowie moi zarąbaliśmy tego wiedźmina, co był na niego mokry kontrakt. Kapujesz?
Nowosad popatrzył znacząco po kamratach, potem podciągnął rękawice, otaksował wzrokiem Geralta i Kahira.
Twoi nowi druhowie, powtórzył przeciągle.
Ha!
Widzę po gębach, że nie kapłani to. Wiedźmina zabili, powiadasz.
A jak? Sztychem w plecy czy we śnie?
Jest to nieważny szczegół,
Anguiem wykrzywiła się jak małpka.
Ważny szczegół jest natomiast taki, że dany wiedźmin ziemię gryzie.
Posłuchaj, Nowosad.
Ja ze Słowikiem wadzić się nie chcę, ni w paradę mu włazić, ale interes jest interes. Pół elf dał wam zaliczkę na kontrakt. O to się nie upomnę. To wasz pieniądz na koszta i za fatygę. Ale druga rata, którą pół elf po robocie przyrzekł, wedle prawa moja.
Wedle prawa?
Tak jest!
Anguiem nie zwróciła uwagi na sarkastyczny ton.
Myśmy to bowiem kontrakt wypełnili, wiedźmina ubili, na co możemy pół elfowi dowody pokazać. Wezmę tedy co moje i pójdę sobie w siną i mglistą dal.
Ze Słowikiem, jakem rzekła, konkurować nie chcę, bo dla mnie i dla niego na stokach za ciasno.
To mu przekaż, Nowosad.
Tylko to,
znowu jadowity sarkazm.
I ucałowania,
parsknęła Anguiem.
Możesz mu za mnie wypiąć dupę, per procura. Na lepszy ci ja koncept wpadłem,
oznajmił Nowosad, zerkając na kompanów.
Ja mu twoją dupę w oryginale zawiozę, Anguiem. Ja mu ciebie, Anguiem, w pętach dostawię. A on już wtedy z tobą wszystko obgada i załatwi.
I ureguluje.
Wszystko. Spór o to, komu należy się pieniądz za kontrakt pół elfa Shiru. A i odpłata za to, coś ukradła. A i to, że stoki dla nas za ciasne. Wszystko się tym sposobem załatwi. Detalicznie.
Jest szkopuł jeden.
Anguiem opuściła ręce.
Jak ty chcesz mnie do Słowika zaprowadzić, Nowosad?
A ot tak.
Bandyta wyciągnął rękę. Za kark.
Geralt błyskawicznym ruchem dobył Sichila i podstawił go Nowosadowi pod nos.
— Nie radzę!
— warknął.
Nowosad odskoczył, wyciągnął miecz. Hiriel z sykiem wydobył krzywą szablę z pochwy na plecach. Pozostali poszli za ich przykładem.
— Nie radzę! —
powtórzył wiedźmin.
Nowosad zaklął. Popatrzył po kompanach. Nie był mocny w arytmetyce, ale wyszło mu, że pięciu to znacznie więcej niż troje.
Bij! Wrzasnął, rzucając się na Geralta. Zabij!
Wiedźmin półobrotem uniknął ciosu i ciął go na odlew w skroń. Zanim jeszcze Nowosad upadł, Anguiem pochyliła się w krótkim zamachu, nóż świsnął w powietrzu, atakujący Iriel zatoczył się, spod podbródka sterczała mu kościana rękojeść. Zbój puścił szablę, oburącz wyszarpnął nóż z szyi, bluznął krwią, a Anguiem spod skoku kopnęła go w piersi i obaliła na ziemię. W tym czasie Geralt zasiegł drugiego bandytę. Kahir zarąbał następnego. Pod potężnym uderzeniem nilfgaardzkiego miecza z czaszki zabójcy odpadło coś na kształt porcji arbuza. Ostatni zbir zrejterował. Skoczył do konia. Kahir podrzucił miecz, chwycił za klingę i cisnął jako szczepem, trafiając zbója równo między łopatki. Koń zarżał i szarpnął głową. Przysiadł, zatupał, wlokąc po czerwonym błocie trupa z ręką zadzierżgniętą w rzemień wodzy. Wszystko trwało nie dłużej niż pięć uderzeń serca.
— Ludzie! — wrzasnął ktoś z pomiędzy budynków. — Ludzie na pomoc! Mord, mord, mordują!
— Wojsko! Wezwać wojsko!
— krzyknął drugi górnik, odpędzając dzieci, które odwiecznym obyczajem wszystkich dzieci świata zjawiły się nie wiedzieć skąd, by przyglądać się i pętać pod nogami.
Niech ktoś bierze po wojsko!
Anguiem podniosła swój nóż, wytarła go i wsunęła do cholewy.
A niech bierze, proszę bardzo! Odwrzasnęła, rozglądając się. Co wy, gwarkowie, ślepi czy jak? To była samoobrona. Napadli na nas opryszki jedne. A bo to ich nie znacie? Mało wam złego narobili? Mało z was haraczu ściągnęli?
Kichnęła mocno. Potem zdarła drgającemu jeszcze Nowosadowi sakiewkę z paska, pochyliła się nad Irelem. Anguiem? Co? Zostaw. Dlaczego niby to zdobycz? Masz za dużo pieniędzy? Anguiem. Ej, wy! Rozległ się nagle dźwięczny głos. Pozwólcie, no tu. W otwartych wrotach baraku, będącego magazynem narzędzi, stało trzech mężczyzn. Dwaj byli krótko ostrzyżonymi osiłkami o niskich czołach i niezawodnie niskim pomyślunku. Trzeci, ten, który ich okrzyknął, był to niezwykle wysoki, ciemnowłosy i przystojny mężczyzna. Niechcący słyszałem rozmowę, która poprzedziła zajście, powiedział mężczyzna. Nie bardzo chciało mi się wierzyć w zabicie wiedźmina. Myślałem, że to czcze przechwałki. Teraz już tak nie myślę. Wejdźcie tu do baraku. Anguiem słyszalnie wciągnęła powietrze. Spojrzała na wiedźmina i ledwo dostrzegalnie kiwnęła głową. Mężczyzna był półelfem. Półelf Shirru był wysoki. Miał dobrze ponad 6 stóp wzrostu. Długie, ciemne włosy nosił związane na karku, w opadający na plecy koński ogon. Mieszaną krew zdradzały oczy. Duże, kształtu migdałów, zielono-żółte jak u kota. — A wyście więc zabili wiedźmina — powtórzył, uśmiechając się nieładnie, uprzedzając Homera Straggena, zwanego Słowikiem. — Ciekawe, ciekawe. Jednym słowem, to wam mamy zapłacić 50 florenów. — Drugą ratę. Straggen dostał więc swoje 500 za darmo, bo chyba nie przypuszczacie, że wam odda. Jak ja się ze Słowikiem ułożę, to już moja rzecz, powiedziała Anguiem, siedząca na skrzyni i machająca nogami. A umowa względem wiedźmina była o dzieło. I to myśmy tego dzieła dokonali. My, nie Słowik. Wiedźmin w ziemi. Jego kompanii, wszyscy troje w ziemi. Wychodzi, kontrakt wykonany. Tak przynajmniej twierdzicie. Jak to się odbyło? Wieża jaskółki, taśma 9, koniec ścieżki 1.